Finansowany z publicznych pieniędzy projekt Genomiczna Mapa Polski zaangażowano chińską firmę. Właśnie takie informacje znowu pojawiają się w mediach. Podjęliśmy ten temat w internetowym radiu RMF24. Genomiczna Mapa Polski. W naszym studiu profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bardzo miło, że mogę się tu znaleźć.
My też się bardzo cieszymy. Panie profesorze, co to jest w ogóle ta genomiczna mapa Polski? Jaka jest pana rola w tym projekcie?
Genomiczna mapa Polski to jest taki pomysł, który stworzył się w naszych głowach, nie teraz, ale już 4-5 lat temu, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że badania genomiczne są tym czynnikiem, który przez najbliższe kilkadziesiąt lat będzie napędzał profilaktykę, będzie jedną z głównych, nie tylko jedyną, ale jedną z głównych sił napędzających profilaktykę, diagnostykę, terapię medyczną.
I to się sprawdziło po tej pięciolatce,
I to się sprawdza i efekty tego widzimy, bo nie tylko naukowcy to widzą, ale widzi to także rynek. I to widzi rynek na dwóch obszarach. Obszarze globalnym, w ramach którego są dwaj główni gracze, czyli Stany Zjednoczone i Chiny. Ale widzi to też rynek lokalny, który też by chciał w tej grze wziąć jakiś udział.
No jak natomiast w każdej grze, no to musimy teraz powiedzieć o strategii, o regułach. Proszę bardzo, mamy tych dwóch głównych graczy, powiedzmy, że to jest dwóch hetmanów i mamy takich, figury, piony, to my.
Tak, my i teraz tak, nasza idea była taka, żebyśmy nie byli pionkiem w tej grze. Czyli podstawowy cel naszego projektu to jest stworzyć narzędzia i bazy danych, które umożliwią polskim naukowcom prowadzenie niezależnych badań genomicznych. To jest dla naukowców, czyli oni będą mogli tworzyć właśnie testy diagnostyczne, oni będą mogli w Polsce tworzyć nowe leki oparte na tych danych genomicznych.
Chcemy się wybić na genomiczną niepodległość.
Niepodległość, dokładnie. A dla zwykłego obywatela oznacza to, że badania genomiczne będą dla niego dostępne i że jego dane nie będą właśnie wypływały na zewnątrz.
Ja wiem, że Amerykanie grają pewnie w szachy, Chińczycy grają w go. A jak my tu się w tym znajdujemy, pomiędzy tymi dwoma mocarstwami?
Nasze prawo nie bardzo umożliwia nam znalezienie się pomiędzy tymi mocarstwami, bo sytuacja, żeby państwo zrozumieli, na czym to polega, to w momencie, kiedy startowaliśmy z tym projektem, to ona była taka, że zrobienie takiego jednego genomu kosztowało w Polsce kosztowało 20 tysięcy złotych.
Mnóstwo.
I polegało to na tym, że ktoś przekazywał próbkę firmie, która była ulokowana w Polsce. Ta firma wysyłała tą próbkę za granicę. Tam najczęściej do Chin, o czym donosi właśnie to oświadczenie Komitetu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, że w tych ostatnich latach 100 tysięcy takich genomów wysłano do Azji.
No właśnie. I teraz tu się pojawiają te największe kontrowersje. Czy my możemy wysyłać ten materiał bardzo wrażliwy do Chin, które są w sporze, mówiąc delikatnie, ze Stanami Zjednoczonymi i z nami, bo my jesteśmy w tej samej jakby tutaj cywilizacyjnej strefie.
My szachiści. Ale moim zdaniem, no właśnie nasza rola jest taka, żeby spowodować, żeby nie trzeba było nigdzie wysyłać. Prawda? I to jest nasz podstawowy cel. I bardzo często, i tu te nieporozumienia wokół tego projektu, które powstają, są między innymi takie, że wiele osób myśli, i to zresztą widać w prasie, że piszą dane polskich pacjentów i tak dalej. Tam nie ma mowy o żadnych pacjentach. My chcemy stworzyć takie tło genetyczne Polski. Bo żeby badać choroby, to my musimy przyłożyć każdego genom do tego tła i zobaczyć, czy to wystaje ponad to tło.
Okej, panie profesorze. Prawda? Dobrze, nie wchodźmy tak głęboko. Ja zadam takie pytanie laika, dobrze? Tak. No, wiem, to nie jest celowane, że tak się wyrażę, w każdego pacjenta, to nie jest
kwestia. Nie, to w ogóle nie dotyczy pacjentów.
Tak.
To są przypadkowi ludzie zebrani z całego kraju.
Rozumiem, ale powiedzmy, jeżeli... No to taka odważna teza, ale powiem szczerze, to nie jest moja teza. Zaraz panu zaprezentuję, kto tak mówi. Powiedzmy, zbieramy takie dane, zbierają Chińczycy i oni mogą stworzyć, że tak powiem, taki obraz naszej populacji, prawda, całej. Nie pacjentów, tylko dużej populacji, grupy, prawda? No i teraz, jeżeli jest stosowana broń biologiczna, to oni mają pełne dane o tej grupie. Na przykład, gdyby tworzyli jakiegoś, nazwijmy to, przepraszam bardzo, koronawirusa, to mogliby stworzyć taką mutację, która by działała wyłącznie na tę grupę.
Nie jest to prawdą. Mhm. No, akurat wirusami się zajmuję i zajmowałem przez wiele lat i w przypadku wirusów nie ma takiej możliwości, no bo ja zawsze przytaczam tutaj jeden taki prosty fakt. Te dane są dla wirusa zapalenia wątroby typu C, który jest tak samo wirusem RNA jak koronawirus. U jednego pacjenta zarażonego wirusem w ciągu jednego dnia powstaje 10 do 12 wirusów dziennie, tak? Mhm. W organizmie jednego pacjenta, czyli to jest więcej niż cała populacja ludzka istniejąca w historii Ziemi.
Czyli to jest gonitwa za horyzontem. Tak,
czyli to jest tak, że w ciągu jednego dnia wirus u jednego, w organizmie jednego pacjenta przechodzi całą tą ewolucję, którą człowiek przeszedł przez 300 tysięcy lat i my musimy wyprodukować te warianty same, nie Panie można panować nad wirusem.
Rozumiem. Panie profesorze, za chwilę powrócimy do tej rozmowy. Ja jeszcze tak na koniec, tej części prosiłbym o komentarz do tej wypowiedzi, bo nasz dziennikarz Michał Zieliński rozmawiał właśnie z przewodniczącym Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk profesorem Michałem Witem. I oto, co on mówi.
Można sobie wyobrazić takie przygotowanie wirusa, który będzie celował tylko w konkretną, wybraną populację czy grupę ludzi, u których będzie powodował odpowiednio poważne skutki. Tak działa broń biologiczna.
Tak działa broń biologiczna.
Inaczej, tak nie ma, biologia mówi, że nie ma takiej możliwości, no bo ten wirus wyprodukuje w ciągu jednego dnia, no widać to po koronawirusie, no czy znają państwo jakiegoś wirusa, który atakuje tylko Polaków, Niemców albo kogoś takiego?
No ale takie próby były tworzone.
Ja bym powiedział, inna jest... Tak jak przedstawiłem przed chwilą, ze względu na te właściwości wirusa, nie ma możliwości, żeby on w ten sposób celował tylko na jedną populację, bo najlepszym przykładem są te wirusy, które my dostajemy. To są wirusy, które na przykład ptasiej grypy, to zarażają ptaki, tak? Mhm. I ten wirus przedostaje się przypadkowo na człowieka i dzięki tym właśnie zdolnościom do tworzenia mutantów po chwili już atakuje człowieka. Czyli jeżeli przeskoczy z ptaka na człowieka i się przyzwyczai do człowieka, jeżeli przeskoczy z nietoperza i się przygotuje do człowieka, to tak samo przeskoczy z Europejczyka na Chińczyka i będzie to samo. Dobrze, inna jest metoda.
Nasza rozmowa mutuje, że tak się wyrażę, i zaraz przeskoczymy na inny temat, ale na razie posłuchajmy muzyki. Gościem Radia RMF24, gościem moim, Bogdana Zalewskiego, jest profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Przypomnę wam, że poruszyliśmy bardzo taki kontrowersyjny, bardzo drażliwy, wrażliwy, można powiedzieć, jak dane genomiczne temat. Czy Chińczycy mogą przejmować właśnie takie informacje genomiczne, mogą przejmować od Polaków? Panie profesorze, czy możemy mieć do czynienia rzeczywiście z jakąś wojną biologiczną tutaj? Czy jest takie zagrożenie?
Generalnie uważam, że istnieje taka możliwość, ponieważ te technologie się cały czas rozwijają i ja akurat nie bardzo wierzę, że ktoś tworzy wirusa, natomiast i po to, żeby zakażać innych, no bo jak widzimy, wszystkie wirusy z reguły wszystkich zakażają równo, natomiast istnieją inne sytuacje.
Jakie?
Takie, że na przykład ktoś wytworzy wirusa, pozna lek albo zrobi szczepionkę i dopiero wtedy takiego wirusa uwolni i swoi będą zabezpieczeni, inni nie. I takie możliwości istnieją. No i dlatego...
No to nie obawia się pan, że teraz przekazując tę wiedzę wystawia pan Polaków na tego typu działania rządu w Pekinie?
Nie, nie. Panie redaktorze, ale chciałbym przypomnieć, jak wyglądało oświadczenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Oni oświadczyli, że obawiają się, podobnie jak ja, że Polska stanie się właśnie źródłem danych genomicznych, tylko że oni jeszcze dodali taką informację, że w ostatnich latach z Polski wysłano do badań genomicznych 100 tysięcy genomów. W tym ten cały problem leży, że my od 4 lat staramy się, żeby stworzyć warunki, żeby tego nie było, tak? Żeby nie trzeba było wysyłać. Myśmy od początku sobie zdawali sprawę, że jest to pewnego rodzaju ryzyko. Tylko że 4 lata temu, jak zaczynaliśmy ten projekt, staliśmy przed takim dylematem. mogliśmy kupić sekwenator, który kosztował 50 milionów, czyli że mogliśmy robić te sekwencje, albo mogliśmy...
Tak krótko, jednym zdaniem, sekwencjonowanie to...
To poznawanie sekwencji DNA, czyli tak, tych wszystkich literek, informacji. Z jakich się genom składa. To jest 3,2 miliarda literek, to jest jeden genom.
Tak.
I to trzeba przeczytać. Czyli to jest urządzenie, które odczytuje tą sekwencję nukleotydów w naszym genomie. I wtedy mieliśmy albo kupimy sekwenator i to wszystkie pieniądze wydamy, albo zrobimy te bazy danych i narzędzia. Myśmy powiedzieli, okej.
We współpracy.
Z kimkolwiek. Mhm. Ze współpracy, bo myśmy nie zakładali.
A czemu nie z Amerykanami na przykład?
No bo dlaczego nie z Amerykanami? Ponieważ polskie prawo mówi tak, że my, żeby znaleźć kontrahenta, musimy zrobić przetarg. I my robimy przetarg. I musi wygrać ta firma, która da najlepsze warunki finansowe. I
czyli
my nie
po kosztach
mamy.
Poszliście.
I my, znaczy nie po kosztach. Są dwie równorzędne firmy i teraz jedna dała, znaczy nie była zainteresowana, a druga była zainteresowana, tak? Myśmy dwa razy ten przetarg przeprowadzali, ciągle zgłaszała się tylko jedna firma.
No, tak? Ciekawe.
To nie jest tak, że Chińczycy, to jest polska firma, która ma współpracę z Chińczykami.
Okay.
Tak?
Jak zwał, tak zwał.
Tak. Proszę pana,
wiadomo, pan mówi o sprawach naukowych, argumentacja do mnie przemawia, tak. Jestem laikiem, ale przemawia tak. To do mnie. Natomiast mamy sytuację geopolityczną. Przyzna pan, że tutaj są wielkie podmioty, które odgrywają swoją rolę i mamy wojnę po prostu. Jak zwał, tak zwał, czy to jest wojna celna, czy biomedyczna, czy jakakolwiek, czy to jest wojna o 5G, prawda?
To jest dokładnie to samo. No, jest nowy rynek no, to i teraz musimy jest się walka, trzymać, żeby go podzielić.
No musimy się trzymać Amerykanów, tak?
No, my byśmy bardzo chcieli. Ja w naszym laboratorium mamy sekwenatory amerykańskie, bo teraz właśnie problem polega na tym, że ta technologia, tak jak wspominałem przed chwilą, wtedy sekwenator kosztował 50 milionów, teraz kosztuje 5. I teraz możemy to wszystko zrobić sami. I dlatego zdecydowaliśmy się, że dalsza część tego projektu będzie robiona wyłącznie w Polsce.
Ale rozumiem, tak jak teraz przed chwilą powiedziałem, że jest to bardzo delikatna sprawa, nie tylko wrażliwe dane, ale także delikatna sprawa. Czy wy macie, przepraszam bardzo, może pan nie odpowiedzieć na to pytanie, czy pan się spotyka, przepraszam za słowo, ze smutnymi panami?
Rozumiem, że chodzi o agencje trzyliterowe tak zwane.
Tak jest.
I ja muszę powiedzieć, że zdawaliśmy sobie też z tego sprawę, że jest to bardzo delikatny projekt i narażony na liczne zagrożenia. I
jest to osłona kontrwywiadowcza, czy nie ma?
Tak, ja zgłosiłem to, proszę państwa, no bo jeżeli my jesteśmy instytucją naukową i do przetargów startują ludzie z całego świata, jak instytut naukowy może zweryfikować wiarygodność tych wszystkich firm, czy ktoś za nimi stoi,
no,
czy
musi
nie
mieć parasol.
No musi mieć. I ja widząc właśnie, że zaczynamy realizować tego typu projekt, sam zgłosiłem się w odpowiednie miejsce, prosząc o wsparcie i cały czas mam wrażenie, że to wsparcie mamy.
Ja wiem, to są tajemnicze sprawy. Nie chcę tu wyrokować, oczywiście. Bo i tak tego nie wiem, nie dowiem się, wiadomo. To
ja
jest
pewno
super
też nie.
Tajne, no właśnie. Ale wie pan co, takie mam tutaj pytanie mi się rodzi w głowie, skoro, tak jak mówił profesor Witt, nie ma ustawodawstwa w Polsce w ogóle. To jest wolna Amerykanka. Profesor Witt mówił, że nawet była przygotowana, projekt ustawy był przygotowany i nikt tego nie podjął. No to co, to jest ta ochrona, czy jej nie ma?
Odbywa się to na wielu płaszczyznach, powiedziałbym, ta ochrona. Z jednej strony może to być ochrona taka właśnie przed różnymi firmami, które mogą wyłudzać pieniądze albo lobbystami. A druga sprawa to jest, jak te problemy rozwiązać w Polsce. I to jest już być może ta nasza rozmowa, tak jak i pana profesora Michała Witta, przyczyni się do tego, że w końcu ktoś tu zauważy to.
Wy jesteście w etapie w ogóle? Ile to jeszcze potrwa, to szukanie tej naszej, że tak powiem tutaj, tego naszego wynalazku?
Myślę, że za rok będziemy mieli już wszystko żeby prowadzić w Polsce samodzielne badania genomiczne. Czyli będziemy mieli wszystkie bazy danych i narzędzia, za pomocą których będziemy mogli te genomy analizować.
Czyli ja to mogę teraz podać naszym słuchaczom RMF24, że pan tu u nas powiedział, my pana trzymamy za słowo, no, nigdzie pan tego nie ogłosił, u nas pierwszy raz pan o tym powiedział, że za rok będziecie mieli taki genomiczną mapę Polski.
Tak, gdyby nie COVID, byłoby w tym roku. Tak? Mm-hmm, bo niestety zbieranie próbek ze względu na COVID było bardzo utrudnione.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, był gościem RMF24.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.